Chwała Bogu, bracia i siostry. Piękny obraz i jakże bliski nam nasze ciało. Z tym na co dzień mamy do czynienia i to nasze ciało posłużyło apostołowi do uzmysłowienia nam tego, co jest istotą Kościoła. Moi drodzy, kiedy Pan Jezus modlił się o Kościół, kiedy miał odejść z tego świata, to On przede wszystkim podkreślał wagę jedności. Kiedy modlił się, to modlił się takimi słowami, aby byli jedno. I moi drodzy, dzisiejszy tekst i dzisiejsze nasze rozważania będą się skupiały wokół Kościoła, wokół nas, bo to przecież my jesteśmy obrazem tego ciała, którego głową jest sam Chrystus Król. I jesteś jednym z elementów tej Bożej układanki, tego Bożego planu, jaki Bóg miał co do człowieka, co do ciebie, co do miejsca, w którym żyjesz. Z listu do Rzymian przeczytam z 12 rozdział, 5-6 wiersz. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. To jest taka myśl przewodnia, bracia i siostry, takie wprowadzenie do dzisiejszych naszych rozważań. Pozwolę sobie jeszcze raz ten wiersz przeczytać, ale z innego tłumaczenia. Bardzo mi się to tłumaczenie podoba. Tak też i my wszyscy, choć tak liczni jesteśmy w Chrystusie, jednym organizmem, a każdy z nas pełni funkcję oddzielnego organu. Jesteśmy jednym organizmem. Jesteśmy w jednej organizacji, ale każdy z nas pełni funkcję oddzielnego organu. I trudno mówić o dobrze działającym organizmie, kiedy jakiś członek, jakaś część, jakiś organ nie pracuje dobrze. Coś mu dolega. Wtedy, bracia i siostry, my mamy kłopoty z całym naszym ciałem. Ja lubię ten przykład z zębem, bo on chyba każdemu z nas jest znany osobiście. I nic tak chyba lepiej nie ilustruje tego, jak właśnie ten bolący ząb. I jeśli ząb zaboli, to boli potem cała głowa. I cały człowiek się źle czuje. I pomimo tego, że to jest taka maleńka część nas, to ona potrafi takie wielkie zamieszanie wprowadzić w naszym życiu. Bardzo mi się podobał przykład, który Tomasz ostatnio użył w zborze, kiedy mówił na podobny temat i powiedział o tej przysłowiowej ślepej kiszce, czy jak inaczej można powiedzieć? Wyrostek robaczkowy, to jest poprawnie. Wyrostek robaczkowy, by się wydawało, że jest w ogóle niepotrzebny. A jednak odkryto niedawno, że tam w tym woreczku są potrzebne te drobnoustroje, te bakterie, które później, jak jakaś choroba jest, wali się przez nasze ciało, przez jelita, to właśnie z tego woreczka, z tego maleńkiego miejsca, wydawałoby się niepotrzebnego, gdzieś tam z boku wiszącego, tam stamtąd przechodzą te bakterie, ta flora bakteryjna, która odnawia się w jelitach, także one normalnie mogą pracować i te wszystkie procesy mogą poprawnie zachodzić, także możemy wszystko strawić w naszym organizmie dzięki tym bakteriom, tym drobnoustrojom, które są potrzebne nam do tego. Także bracie i siostro, nie jesteś w Kościele jakimś zbędnym, niepotrzebnym elementem. Nie przejmuj się tym, że może jesteś niewielkiego wzrostu. Nie przejmuj się tym, że może twoja służba nie jest taka okazała jak służba innych. Chcę ci powiedzieć, że każdy element jest potrzebny, żeby spełnił swoją funkcję, swoje zadanie w organizmie, bo wtedy to ciało we właściwy sposób funkcjonuje. Tak też my wszyscy, choć tak liczni, jesteśmy w Chrystusie jednym organizmem, a każdy z nas pełni funkcję oddzielnego organu. To jest, bracie i siostro, ta myśl, ta właściwa perspektywa, to jest ta twoja wizja, którą powinien każdy z nas nosić w swoim sercu, kiedy myśli o zborze, o Kościele, w którym Bóg ciebie umieścił. Dzisiaj, w tych naszych czasach, bo to zawsze jakieś nowinki są w Kościele, to nowinką Kościoła w tych czasach jest tak zwany churching. To jest chodzenie po różnych kościołach. I tak naprawdę nigdzie nie jestem. Jeśli przyszedłeś tutaj, jeśli tutaj Słowo Boże trafia do twojego serca, to jest to twoje miejsce. I tu Bóg ciebie umieścił. I ma pewien plan związany z tobą. I jeśli go jeszcze dzisiaj nie widzisz, to w najbliższym czasie go zobaczysz. Trzeba się też modlić o Boże objawienie, o Boże rozumienie pewnych rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Bo przecież w życiu człowieka wierzącego nie ma przypadku. Tak też my wszyscy, choć tak liczni, jesteśmy w Chrystusie jednym organizmem, a każdy z nas pełni funkcję oddzielnego organu. Bracie i siostro, w Kościele Chrystus dba o ciebie. Jesteś nakarmiony, co nabożeństwo jest Słowo Boże głoszone i możesz nakarmić swoją duszę. Masz dostęp do Biblii w swoim domu i tam również możesz się karmić Bożym Słowem. Bóg cię przyodział płaszczem swoim, zbawił cię, przykrył cię, żebyś nie w chłodzie, nie w deszczu, nie w jakimś dyskomforcie, ale mógł podróżować w bezpieczny sposób przez życie. I ten Bóg również sprawił to, że wyposażył cię w dary, abyś mógł usługiwać innym w Kościele. Żebyś nie był tylko biorcą, ale mógł się cieszyć z bycia dawcą. Bo przecież jak to miło jest każdemu nas na duszy, na sercu, kiedy komuś coś ofiarujemy. Nie chodzi mi o jakąś rzecz materialną, ale o rzecz duchową, o dobre słowo, o dobre świadectwo, o pomoc w załatwieniu może jakiejś sprawy. Bracie i siostro, pełnisz funkcję oddzielnego organu, ale jesteś razem. tworzysz wspólnotę, której głową jest Chrystus Pan. I bracia i siostry, to piękna ilustracja, jeśli chodzi o tą ilustrację ciała jako obrazu Kościoła, ale moi kochani, tak jak z tym bólem zęba, tak czasami jest w Kościele też boleśnie. Czasami coś przeżywamy, z czegoś nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Czasem pojawia się niezadowolenie z Kościoła, niezadowolenie ze zboru, niezadowolenie z jakiegoś brata czy siostry, czy z jakiejś grupy wierzących ludzi. I zaczynają się pojawiać w naszych ustach słowa niezadowolenia. Bodajby nie słowa osądu, bo Pan mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jaką miarą odmierzycie, taką i wam odmierzą. A więc jak osądzasz i w jakiś sposób wyrażasz się o innym, w ten sposób ciebie Bóg oceni. Na podstawie twoich słów jest w Biblii powiedziane, że będziesz osądzony. A jeśli oczekujesz łagodnego osądu, to też się odpowiednio zachowuj, bracie i siostro, w takiej sytuacji. Wtedy też i Pan powie do ciebie któregoś dnia: wejdź, wierny mój sługo. W małym byłeś wierny, dlatego ci duże sprawy powierzę w wieczności. Mam do ciebie zaufanie z powodu tego, jak się zachowywałeś wobec innych wierzących. Po jakimś czasie może w Kościele wszystko wyglądać inaczej. A to się dzieje czasem z takiego powodu, że my coś przeżywamy w naszej duszy, że my coś przeżywamy w naszym życiu, że jakieś dramatyczne wydarzenie miało miejsce, które zmieniło mój punkt widzenia, mój punkt obserwacji. Do tej pory z takiego bezpiecznego miejsca obserwowałem Kościół, obserwowałem tych braci i siostry, którzy do niego przychodzą, słuchałem tych pieśni, słuchałem kazań, modlitw, tak się dobrze czułem, taka piękna, dostojna atmosfera towarzyszyła tym moim przeżyciom, ale teraz w związku z tym, co zobaczyłem, czego doświadczyłem, zmieniło się wszystko. Patrzę inaczej. Już to nie wygląda tak, jak kiedyś. I to jest moment w naszym życiu, który powinien nas zaniepokoić. Powinniśmy być bardzo ostrożni w tym momencie. Powinniśmy zwrócić uwagę, być czujni w tym momencie, bo to jest niebezpieczna chwila w naszym życiu. To jest ten korzeń goryczy, o których wielu się potknęło, czytamy w Biblii. I jest tam napisane, żeby ten korzeń nie urósł, żeby on nie stał się tak duży, że on się stanie zawadą w twoim życiu do doświadczania osobistej społeczności z Bogiem. Że poprzez te przeżycia też i obraz Boga ulegnie deformacji w twoim umyśle, w twoim postrzeganiu świata duchowego. I moi kochani, my mamy dwie reakcje, dwa wybory, dwie reakcje do wyboru. My możemy pójść w tą gorycz i pogrążyć się w tym wszystkim, i rozpamiętywać nad tym, i płakać nad tym, i coraz nam będzie gorzej, coraz bardziej przykro, coraz bardziej będziemy odczuwać z tego powodu niezadowolenie w naszym życiu? A możemy coś zrobić zupełnie innego. Możemy się otrząsnąć z tego i możemy powiedzieć nie. Ja chcę żyć według zasad Ewangelii. Nie dam się zwyciężyć złu w moim życiu, ale zło będę zwyciężał dobrem. Tak uczy Słowo Boże. Bracia i siostry, ono po to jest, abyśmy go czytali i stosowali w naszym życiu. To nie jest jakaś świąteczna liturgia, że otworzymy przy okazji i przeczytamy Słowo Boże i będziemy się napawać Jego pięknem, ale to jest Słowo żywe, które ma moc zmienić Twoje życie. I mówię Ci to po to, bo wiem, że ono zmieniło moje życie. Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. I On może wszystko zmienić w Twoim życiu, ale musisz Mu pozwolić na to. Musisz wyrazić chęć, musisz być zainteresowany tym, musisz współdziałać razem z Nim w tej sprawie. Wtedy się wiele zmieni. Bracia i siostry, człowiek jest jakoś tak skonstruowany, że jest bardzo podatny na zło. Jest to jakby częścią tej jego grzesznej, starej natury. I często nasz przeciwnik, diabeł, żeby nie powiedzieć do nas wprost, żeby nas nie zwieść wprost, to używa języka takiego kamuflażu, gdzieś coś jest schowane, nie do końca dopowiedziane, nie zawsze w pełni zrozumiałe, a często za tym stoi ktoś inny, na kogo pokazujemy palcem i mówimy, no popatrz, bo on jest taki, to dlaczego ja mam być lepszy? Coś jest w człowieku z tego minimalizmu życiowego, że on zawsze ma to do siebie, że woli pójść na łatwiznę, niż coś trudniejszego zrobić w swoim życiu. Dlatego ma doskonałą wymówkę, jak znajdzie w kimś zły przykład. I to my uwielbiamy jako ludzie, porównywać się z innymi. Pamiętacie tego człowieka, który przyszedł do świątyni i zaczął się modlić w ten sposób. I zaczął tą wyliczankę Bogu. Bo Boże, ja nie jestem taki jak tamci. Popatrz, ten tu za mną, co się modli. Co to jest za człowiek? Ale ja, popatrz, jaki ja jestem wierzący. 2 razy w tygodniu poszczę. 10 oddaję. Staram się spełniać wszystkie przepisy prawa Bożego. Modlę się. Przychodzę do zboru. Nawet uda mi się czasem całego kazania wysłuchać, zanim odpłyną moje myśli gdzieś daleko, poza zbór. I tam sobie wędruję po tych moich sprawach. Bracia i siostro, i Bóg patrzył na to, na tego człowieka i pomimo tego, że on w oczach ludzkich całkiem dobrze wyglądał, bo gdyby ktoś miał pokazać na przykład religijności, to by pokazał na niego, nie na tego celnika, który tam gdzieś obok niego był i który nie umiał się nawet modlić. On tylko bił się w pierś i mówił, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Dzisiaj żeście się tu modlili krótkimi modlitwami i powiem wam, że ta modlitwa była wysłuchana, bo była treściwa i krótka i na temat. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Czasem tyle wystarczy powiedzieć, żeby znaleźć uznanie w oczach Bożych, żeby uzyskać przystęp do Boga, żeby Boga nie zrazić do siebie poprzez własną głupotę, pychę i wywyższanie siebie, swojej religijności i pokazywanie na innych po to, żeby tylko siebie usprawiedliwić. Wiecie, tak było od początku z ludźmi. W pierwszej księdze biblijnej, od razu w 3 rozdziale, 11-12 wiersz, mamy coś z tych rzeczy. I tam czytamy, wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, a była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. To nie moja wina, to ty tą kobietę mi dałeś, sam mi ją podsunąłeś. To chyba ona jest winna i twój pomysł, ale nie ja. Bracia i siostry, to jest chore myślenie, ale tak wielu ludzi tak myśli o swoim życiu i w ten sposób postrzega innych ludzi, w ten sposób postrzega Kościół i w ten sposób błądzi. Kto ci powiedział, bracie i siostro, kto ci powiedział tą wieść, z powodu której oskarżasz tego brata czy tą siostrę? Skąd ją usłyszałeś? Gdzie jest źródło tego? Bóg zadał 2 pytania w ogrodzie Eden, zanim wyrzucił stamtąd Adama i Ewę. Zapytał: kto ci powiedział? A potem zadał 2 pytanie: czy jadłeś? Czy złamałeś moje przykazanie? Czy złamałeś moje zasady? I Adam co zrobił? Adam zrobił, co ten pobożny faryzeusz. Panie, bo ja to i to robię dla ciebie. I taki religijny staram się być przez cały tydzień. A obok stoi ktoś, kto nawet wzroku nie chce podnieść, bo taką bojaźń odczuwa z powodu obecności Boga. I mówi po prostu parę słów, które oddają wszystko o nas, bracia i siostry. Jak chcemy być uczciwi wobec samych siebie, to musimy powiedzieć: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Potrzebujemy miłości, miłosierdzia Boga, bo kimże jest człowiek? Co znaczy jego życie i jego sprawiedliwość przed Bogiem, jeśli by nie Chrystus, kimże bym był? Panie, jakże wdzięczny ci jestem za Pana Jezusa Chrystusa, za Jego przelaną krew, która ściekała z krzyża, za każdy mój grzech to była Twoja zapłata, Panie. Jakże ci jestem wdzięczny za to. My mamy wielkie oczekiwania wobec innych ludzi, ale często nie mamy podstaw krytycyzmu wobec samych siebie. Nie umiemy normalnie ocenić swojego życia. Nie umiemy normalnie popatrzeć w obiektywny sposób na to, co robimy, bo bracia i siostry, nie mamy odwagi zmierzyć się z nami samymi. Ktoś bardzo mądrze powiedział, że najtrudniejsze walki toczymy sami z sobą. I moi kochani, dzisiaj myślę o tej walce naszej. Ja nie mówię o nikim z was. Ja mówię cały czas o sobie. Jak wiele mi brakuje w tych rzeczach. Jak wielu zawiodłem. I czymże bym był, gdybym miał stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, bo oto jestem, mam legitymację duchownego nawet z kościoła zielonoświątkowego. Cóż by mi to dało? Pewnie Bóg by się uśmiechnął i powiedział: idź, godny pożałowania. Zejdź mi z oczu. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na ten tekst, który dzisiaj żeśmy zaczęli czytać z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ten tekst się kończy takim bardzo ważnym wersetem, stwierdzeniem: a ja wam pokażę coś doskonalszego, coś lepszego, coś wartego zachodu w waszym życiu, coś, na czym powinniście się skupić. I potem jest ten najpiękniejszy rozdział, chyba w całej Biblii. Pamiętacie? 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, który mówi o miłości. Fantastyczna rzecz. Najpierw mówi o tych darach, o tym wszystkim, czym ja mogę być, jak mam funkcjonować w tym organizmie, jakim jest Kościół, jak jestem obdarowany, jak jestem przez Pana nakarmiony, jak jestem przyodziany, jak jestem ważny w tym wszystkim. A potem mówi: ja wam pokażę coś, na czym naprawdę polega życie. I mówi o miłości. Bracia i siostry, ja się boję tego tekstu czytać. Doceniam wagę znaczenia każdego słowa, które tam jest napisane. I mam świadomość, ile mi brakuje w tym wszystkim. Ale cieszę się, że to słowo może towarzyszyć mojemu życiu. I kiedy zapytano Jezusa, co jest ważne w życiu człowieka, jakie są ważne przykazania, to on powiedział o dwóch rzeczach. Powiedział: kochaj Boga. A potem czytamy 12 rozdział Ewangelii Marka, 31 wiersz. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I tak naprawdę to jest Ewangelia w pigułce. Nie musicie za wiele znać, bylebyście znali to. Bo to jest sedno przesłania ewangelicznego, jakie przyniósł Chrystus na ten świat. Kochaj Boga i kochaj ludzi, którzy są obok ciebie. Moi kochani, musimy się nauczyć widzieć innych tak, jak Bóg widzi nas. On kocha nas bez żadnych warunków. Gdyby było inaczej, to nigdy Jezus nie poszedłby na Golgotę. On by został tam w ogrodzie Getsemane. I tam prosił Ojca: Ojcze, jeżeli możesz, zrób coś z tym. Czy ja muszę tak cierpieć? Czy ja muszę być tak poniżony? A jednak wybrał tą hańbę, żeby ocalić ciebie i mnie. Żebyś mógł na wieki zamieszkać w domu Ojca i żebyś miał społeczność ze świętym Bogiem. Dlatego musisz się nauczyć widzieć innych tak, jak Bóg widział ciebie, tam, kiedy umierał za ciebie na Golgocie. On kocha nas bez żadnych warunków. Tam obok Niego był człowiek, który słusznie został skazany na karę śmierci i zaczął z Panem Jezusem w ostatniej chwili swojego życia rozmawiać. I co usłyszał od Jezusa? Słowa potępienia. A jaki ty jesteś, a popatrz na mnie, a zobacz to czy tamto, a czy takie czy siakie przykazania przestrzegałeś, a czy wiedziałeś to czy tamto, a czy byłeś uczciwy w tym czy w tamtym. Co on usłyszał w tej ostatniej chwili swojego życia? Jezus mówi do niego: dziś będziesz ze mną tam, dziś będziesz w raju. Bracia i siostry, to jest miłość bezwarunkowa. Bracie, jakże, jak mi jest tyle winien, jakże ja mogę odpuścić? Dejże ty spokój. Ale popatrz na krzyż. Jezus tobie tak odpuścił. I jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Ja chcę być osądzony sądem Jezusowym. Dlatego staram się nie oceniać, nie sądzić ludzi, bo jakby mnie Bóg zaczął sądzić według mojego sądu, to nie mam szans się ostać. Tyle by różnych rzeczy znalazł we mnie. Ale kiedy jestem sądzony sądem z Golgoty, sądem, którym został osądzony w jednej chwili tamten łotr, który był po prawej stronie Jezusa, i ocalał, tak i ja mam świadomość, że tylko w taki sposób, jak i on, mogę ocalać. Dlatego, bracie i siostro, bądź powściągliwy w tym, co mówisz o innych. Bracia i siostry, Kościół nie jest miejscem, gdzie nie ma błędów. Masa błędów jest w Kościele. Masa nieporozumień z tego powodu. Oni mieli od razu na początku, ledwie ten Kościół powstał, otwórzcie Biblię, Dzieje Apostolskie, to macie opisany Kościół. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich to jest Dzień Zielonych Świąt, kiedy powstał Kościół. Przynajmniej my tak liczymy. Jesteśmy tacy duchowi, zielonoświątkowcy. Mówimy, wtedy Kościół powstał w Dniu Zielonych Świąt, dlatego my się nazywamy Kościół Zielonoświątkowy. Oczywiście, bracia i siostry, w cudzysłów to, co powiedziałem przed chwilą, bo to by była megalomania z mojej strony. Nie jest tak do końca, ale cieszę się, że jestem zielonoświątkowcem i mogę nawiązywać do tego cudownego przeżycia Zielonych Świąt. Ale ledwie zielone święta minęły, ledwie zaczął Kościół działać, ledwie zaczęli coś robić, od razu mieli problem. Czytamy 6 rozdział. Popatrzcie, w 2 rozdziale powstał Kościół, w 6 rozdziale już jest potężny problem. A bowiem w czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, i ustanowimy ich, aby się zajęli tę sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Permena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. To jest Kościół. Bracia i siostry, wszystko dobrze szło. Ludzie się nawracali. Potrzebowali Słowa Bożego. potrzebowali modlitwy, potrzebowali osobistego spotkania z Jezusem, a tu nagle któryś coś zaniedbał w kościele. I jakaś wdowa była zaniedbana, jakieś siostry starsze były zaniedbane w zborze. No to nie było tak, jak dzisiaj mamy. Siostra Wanda, siostro, masz emeryturę, prawda? Masz za co żyć. To nie jest tak, jak w tamtych czasach. Tam, jak wdowa została, to ona nie miała emerytury. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie wymyślili ZUS-u. My się tak narzekamy na ZUS, a oni nie mieli ZUS-u i z powodu tego mieli wielki problem w zborze. I trzeba było coś z tym zrobić. I zaczęli narzekać. I wszczęło się szemranie, zamęt, niezadowolenie w kościele. Kościół apostołów. Przecież tam byli apostołowie, uczniowie Jezusa. Jak czytamy, jak wybrali tych 7 diakonów, to czytamy o Szczepanie, że on był pełen Ducha Świętego i mądrości. Oni nie wybrali brata z ostatniej ławki, ty bracie, bo ty tam nic za wiele to chodzę tu, odbyś to zupę nalewał na talerz tym wdowom, jak tu przyjdą do zboru i wiesz co, wejrzę, nalej pierwsze tym, o co greckiego pochodzenia są, od tych tutaj naszych, tych, co są z Jerozolimy i okolic. I będzie spokój. Tak to zrobili. No my byśmy prawdopodobnie tak postąpili, ale oni zupełnie inaczej, nie szukali kogoś z uprawnieniami kucharskimi. Gdybyśmy mieli otworzyć stołówkę, to byśmy raczej szukali kogoś, kto ma papiery kucharza, kto dobrze gotuje. I byśmy powiedzieli, bracie, ty tutaj bardzo dobrze smażysz kiełbaski na ognisku, to pewnie i zupę niezłą zrobisz, to ty będziesz przy tych wdowach. My ci tam coś odpalimy od czasu do czasu, ty się tym zajmij i będziemy szczęśliwi z tego powodu. Ale popatrzcie, co oni zrobili w Jerozolimie. O jakie kwalifikacje zadbali tych ludzi. Oni pierwsza rzecz, za którą się rozglądnęli, to za duchowością. Priorytetem było życie duchowe tego człowieka. Kwalifikacje miał nie ten, który lepszą zupę gotuje, czy usmaży lepszą kiełbaskę, ale ten, który jest pełen Ducha Świętego. Oni wiedzieli, że jak on będzie pełen Ducha Świętego, to on będzie rozmawiał z Bogiem. I jak będzie miał problem z tą zupą, to on będzie modlił się do Boga, żeby to rozwiązać. Pamiętacie, w dawnych czasach, w Starym Testamencie jest taki fragment, że uczniowie proroccy gotowali zupę. Pamiętacie to? I mieli w kotle ugotowane jedzenie i co się okazało? Że to jedzenie było zatrute, była trucizna w jedzeniu. I co zrobili? Pobiegli do sanepidu, pobrali próbki, zbadali to, prawda, i jakoś antidotum podali. Jak to było, bracia i siostry? Jakie było rozwiązanie proroków pełnych Ducha Świętego? Ten prorok mówi, weźcież tam, wrzućcie patyk do tego, no nie, jakieś drewno kazał wrzucić, tak? Dobrze mówię, czy coś pokręciłem? Tak było. I co się okazało? Że zupę można zjeść i było wszystko w porządku. Rozumiecie, po co kucharz ma być pełen Ducha Świętego w zborze? Żeby umiał takie problemy rozwiązać. Bo jak wybierzecie takiego z uprawnieniami, to wam ściągnie kontrolę do zboru, to będziecie mieli kłopoty i koszty dodatkowe. A tak wystarczy, że weźmie patyk, wrzuci do kotła i problem rozwiązany. Rozumiecie mnie, o co chodzi w kościele? Także jak oni mieli problem, to nie szukali tak, jak my szukamy dzisiaj kwalifikacje. Weźmy, wystawmy takiego, bo ten ma takie i takie kwalifikacje. Oni patrzyli na zupełnie coś innego. To jest bardzo ciekawa rzecz. Moi kochani, problemy się pojawiały w kościele, bo kościół jest zbiorowiskiem ludzkich dusz. Żywy kościół. i tam ludzie żyją, tam się toczy życie, tam są różne sprawy, tam się różne historie dzieją. Dlatego to życie w Kościele jest takie ciekawe, może być takie inspirujące, może być takie piękne, jeśli my umiemy to wszystko rozwiązać według Bożych zasad. I później mamy po tych dziejach apostolskich, co, jakie następne są księgi tutaj? Powiedzcie mi, co tam jest? Listy, bracia i siostry. Apostolskie ktoś nawet z was mi podpowiada. A po co? Ty, no patrz, jaki mądry brat. Dziękuję ci, bracie, kochany. Mądrość z nieba wstąpiła. Na pewno pomyślimy cię wybrać. Jak będziemy przygotowywać jakąś zupę, to będziesz z nami. Moi kochani, także listy apostołów próbowały naprawić niektóre z wyrządzonych szkód w Kościele. I jak dokładnie to czytacie, to widzicie, że te listy są odpowiedziami na problemy, które były w kościołach. Ja wam już oszczędzę zboru zielonoświątkowego w Koryncie. Jak żeście się tak dobrze poczuli, jak ja wam opowiadałem o tych zielonoświątkowcach, czemu to kościół zielonoświątkowy, to powiem wam, że kościół koryncki, zielonoświątkowy, to był najgorszy kościół, najgorszy zbór, jaki jest opisany w Biblii. Także uważajcie, jak się chcecie chwalić, że jesteście zielonoświątkowcami, to pomyślcie o Koryncie, zanim coś powiecie. I bracia i siostry, dlatego nie wziąłem z Koryntu. Wziąłem z bardzo fajnego zboru werset, który chciałem wam przeczytać. Tylko jeden problem ze zboru. Bardzo fajny zbór. Zbór, który sponsorował misję apostoła Pawła, do którego najwięcej słów o radości napisał. Wiecie już o kim mówię? O Filipianach. To był fantastyczny zbór. On się cieszył z tego zboru. To był zbór, który go wspomagał w najtrudniejszych chwilach w modlitwie i pieniądze wysyłali, żeby wspomóc misję. To był fantastyczny misyjny zbór. On lubił Filipian. I patrzcie, co pisze do Filipian. 4:2-3. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Taki fajny zbór. I Syntycha z Ewodią tak namieszały w zborze, że zbór nie był jedno. Takie zacne siostry. I tyle niepotrzebnego zamieszania zrobiły wokół siebie, że apostoł Paweł musiał napisać osobiście, wymienić ich z imienia. Wyobrażacie sobie, że ja dzisiaj tutaj otwieram, mam przed sobą list biskupa i odczytuję biskupa naszego list i czytam. Upominam Lidię, upominam, kto się tu nie obrazi, jak go upomnę, Agata się nie obraża. I upominam Agatę, niech się wreszcie uspokoją w tym zborze. Co byście pomyśleli, jak ja bym wam to przeczytał? Bracie, jak można dzisiaj ochrona danych osobowych, jak ty żeś śmiał z nazwiska publicznie, jeszcze brat Tomczak to umieści w internecie to kazanie, to będzie w Ameryce tam słuchali bracia, w Australii słuchają. Co to z tego będzie? Co ty to myślisz? Bracia i siostry, apostoł Paweł napisał do Filipii wprost. Do fajnych ludzi. Mógł dużo stracić, bo oni go sponsorowali. Nie Koryntianie go sponsorowali, bo on jeszcze musiał Koryntian sponsorować. Mógł dużo stracić, ale on kochał te siostry i chciał jak najlepiej dla nich. Dlatego napisał im, żeby się poprawiły. Ale ja wam powiem, że tu jest ciekawe słowo, bo u nas to tak zostało przetłumaczone, ja się tak troszkę nad tym tłumaczeniem też zastanawiałem, to słowo upominam, to jest słowo greckie parakalo i je również można przetłumaczyć zachęcam. Popatrzcie, to inaczej brzmi. Zachęcam Lidię i zachęcam Agatę, aby były jednomyślne w Panu. Lepiej to brzmi, prawda? Nie oddacie mnie do sądu, dziewczyny? Nie. Także złagodziłem stanowisko. Bracia i siostry, tak też i trzeba czasem nam. Jedno słowo źle użyte może sprawić ból w kimś. Dlatego uważajmy, bo możemy kogoś niechcący zranić. Dlatego patrzmy na te nasze relacje i chcę wam powiedzieć, że Chrystus jest podstawą, tym fundamentem relacji łączących chrześcijan. Jeśli nie ma Chrystusa, to nie ma żadnych relacji między nami. Jeśli Pan Jezus nie mieszka w twoim sercu, to zawsze będzie kłopot między nami. To zawsze z czegoś będziesz niezadowolony, to zawsze coś będzie, co ci będzie przeszkadzać. Ale kiedy masz Pana Jezusa w swoim życiu, w swoim sercu, to ci nie pozwoli narzekać na brata, to ci nie pozwoli osądzać siostry, to ci nie pozwoli być bezużytecznym w kościele. Bo Chrystus tak wiele uczynił na Golgocie dla ciebie i dla mnie. I chciałbym zakończyć te nasze rozważania, tak jak zacząłem już ten list do Filipian, to i listem do Filipian skończę. Drugi rozdział, piękny fragment od 5 do 11 wiersza. Muszę już kończyć, więc przeczytam tylko jeden wiersz. I tam jest napisane tak: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Amen. I tak jak żeście powiedzieli amen, a wiecie, co znaczy słowo amen? Zgadzamy się z tobą. Także dotrzymajcie słowa i tak czymcie dalej, aż do spotkania z naszym Panem w niebie. Amen. Alleluja.